Cieszę się, że mamy dzisiaj taki wspaniały dzień, w którym rozpoczynamy nauczanie na temat, które nam zaprezentowano przed nami. Staczaj dobry bój wiary. Hasło, temat nasz 7. kongresu. Liczba 7 to jest liczba Boża. Na pewno to będzie wspaniały kongres. Następny będzie jeszcze wspanialszy. 8 jest liczbą pełni, doskonałości. Jest to kongres Kościoła Rzeszowskiego, jak nam głosi napis. Ten pastor zapytany przez prezydenta miasta, a co to jest za kościół? Kiedy się wziął? Skąd się wziął? Takiego historia. On mówi, pastor mówi, jak sama nazwa wskazuje, dzień 50. ten kościół powstał. Dzień Zielonych Świąt. A w IV wieku katolicy się od nas odłączyli. A więc mówimy o chrześcijanach. Nie o kościele, ale o chrześcijanach i stąd od jutra będziemy się zastanawiać, jakim jest chrześcijanin. Podstawą mego kazania jest ten tekst, który tam widnieje, który znamy dobrze. Staczaj dobry bój wiary. Ja wziąłem inne też przekłady Pisma Świętego i w tym przekładzie ekumenicznym, który mam teraz w ręce, napisany jest w ten sposób. Ty zaś, o człowieku Boży, tego unikaj. Zabiegaj natomiast o sprawiedliwość, pobożność, wiarę, miłość, wytrwałość, łagodność. Walcz zgodnie z wiarą. Osiągnij życie wieczne, do którego zostałeś powołany i o którym złożyłeś dobre świadectwo wobec licznych świadków. A więc walcz zgodnie z wiarą. Staczaj dobry bój wiary. I wziąłem też przekład interlinearny, taki dosłowny. Tak dosłownie jest powiedziane, walcz dobrą walkę wiary. A więc aż 2 razy jest wyraz walka, bój. Dzisiaj na to zastanawiałem, pomyślałem sobie, w takim razie całe nasze życie to musi być walka, pełna mobilizacja. To musi być wojna. Ale wiemy, że podczas wojny są prawa wojenne, nienormalne, cywilne, ale szczególne, specjalne. Czyżby całe nasze życie miało podlegać prawom takim specjalnym, wojennym? Wtedy pojawiła mi się następna myśl. Toż to życie jest walką o przetrwanie. Nasza codzienność to przecież jest walka o przetrwanie. Każdy oddech, każde mrugnięcie oka, każdy posiłek, każdy stres, nasze reakcje na stres, to wszystko jest podtrzymanie życia. Jest to walka o przetrwanie. A więc cały czas mamy walkę wkomponowaną w naszą egzystencję. Czyli jest to coś naturalnego. Kontekst taki bliższy powiada, ty człowieku Boży, a więc ludzie szczególnego gatunku, ludzie należący do Boga, z Boga zrodzeni. Ty, Boży człowieku, unikaj tego. A więc pierwszym elementem naszej walki jest ta strona wierna. Mamy unikać, powstrzymywać się, odgradzać, oddzielać, zabezpieczać, aby wszelkie niebezpieczeństwa do nas nie docierały. I chronimy się, nasze życie chronimy przed złodziejami, komputery przed hakerami, nasz organizm przed zarazkami. Cały czas to jest skomponowane i nie musimy nawet o tym specjalnie myśleć. To są już odruchy. To jest to cały system. A więc unikaj tego wszystkiego. Natomiast drugi wyraz to, do tego przekładu mówi, zabiegaj. A więc uchwyć się, nasz przekład mówi. Zabiegaj o życie wieczne. To duchowe, wieczne życie, które mamy z Boga. Mamy się Go trzymać, cały czas podtrzymywać, cały czas kontynuować, cały czas zabiegać. I to również jest pewien system, pewne czynności naturalne, zwyczajowe. Nie musimy o tym specjalnie myśleć. To po prostu normalnie żyć. Tego się chronić, o to dbać. I mamy życie pełne pasji, pełne różnych zainteresowań. Jest to normalne życie. I właśnie o tej normalności chciałem powiedzieć, ale w kontekście walki, bo temat nas obliguje i ta normalność. Wczoraj, rozpoczynając, prezyter Piotr, organizator, czytał takie oderwane, wydawałoby się, z kontekstu, wyrwane z kontekstu, prawda? A żart, przepraszam, mówi, temat jest inny, ale hasłem będzie. Pamiętamy, co czytał? Wy starajcie się być, tak? Dalej jak powiedziane jest? Nie, dalej nie mówcie. Ja już wprowadziłem was w błąd. Wy jesteście. Nie starajcie się być, lecz jesteście. Fakt dokonany. Coś, co już jest i wczoraj było podkreślane. Jesteście czym? Solą ziemi. Nie w oku, ale solą, która przyprawia, ale też i wywołuje pragnienie. Chcemy być taki jak on. A więc solą tej ziemi, tych ludzi. Oraz światłością świata. Jesteście. I to właśnie jest ten wyraz kluczowy. Tego wyrazu czasami my nie widzimy w naszych przekładach, gdzie jest powiedziane na przykład ci, którzy należą do Chrystusa, swe ciało ukrzyżowali. Należą do Chrystusa. A tak dosłownie jest to w wymiarze innym. W wymiarze ontycznym. Jak dosłownie powiedzieć to będący Chrystusa. Odbyć. My musimy to przełożyć ci, którzy należą. Tak należy paznokieć do palca, palec do dłoni, dłoń do przedramienia, do ramienia, do ciała i tak dalej. Wszystko to należy i tworzy razem ciało, organizm. Tak też i my należymy, ale w sensie jesteśmy. My jesteśmy Chrystusowi. Gdy chrześcijan staramy się jakoś określić, żeby ich w statystykach przedstawić i napisać, jak tych ludzi określić, to mówili ludzie tej drogi. To znaczy tego szczególnego sposobu życia. Oni się wyróżniają, bo są inni od narodów, od pogan. To są ludzie tej drogi, tego sposobu życia. A w końcu ich przezwano. Tak jak i nas przezwano, zielonoświątkowcy, to jest przezwisko, to nie jest nazwa. Ale ich przezwano jak? Christianoi, czyli Chrystusowcy, od Chrystusa. A więc ci, którzy należą do Chrystusa, i jak patrzysz na nich, to myślisz zaraz o Chrystusie. I to właśnie jesteście. Jesteście światłością świata. To prawda, Chrystus jest słońcem, ale ja jako księżyc też oświecam, szczególnie wtedy, gdy jest ciemno, bo gdy jest jasno, to nie ma co oświecać, prawda? Słońce wszystko załatwia. Ale gdy go gdzieś zabraknie, tego słońca, tylko się księżyc pojawi, to dzięki temu księżycowi, szczególnie gdy jest w pełni, gdy jest doskonały, gdy jest pełnia naszego duchowego życia, to rozświetlimy, a szczególnie gdy jest większy grzech, to łaska bardziej obfituje, jest jaśniejsza. Więc to jest moja rola, odbijać światło Chrystusa, być tą światłością, bo On we mnie świeci. Być Jego listem, być Jego wonią. Dlatego, kto jest zdatny? Tylko Chrystusowcy, tylko chrześcijanie. A więc to jest najważniejsze, być. I gdy jesteśmy w Chrystusie Jezusie, mamy Jego życie, unikamy tego, zabiegamy o tamto i żyjemy normalnie. Dalej jest drugi wyraz, dobry. I też pomyślałem i na ten temat. Chciałbym z wami porozmawiać o tym. Są dwa wyrazy. I tak wam chcę może przeczytać takie ciekawe słowo, które wszyscy dobrze znamy. Apostoł Paweł powiada, aby się modlić o królów, o rządzących. Jest to bowiem, dochodźcie, rzecz dobra, tak? A w tym przekładzie, posłuchajcie, jest to bowiem rzecz piękna. Więc pytam, piękna czy dobra? No, kto jest za dobra, to nie ręka do góry. Kto jest za piękna, ręka do góry. Nie podnoście, bo to są pytania retoryczne. Chodzi o pomyślenie, nie o odpowiedź. A więc i właśnie ta gra słów jest rzeczą wspaniałą i warto jest też i na tym pomyśleć, że jedno i drugie jest potrzebne. Bo jeden wyraz, który oddajemy jako dobry, kalos, oznacza piękny, ładny, śliczny, wzorowy, powabny, szlachetny. piękny, ładny, śliczny, uroczy, powabny, szlachetny. Natomiast agatos oznacza przydatny, odpowiedni, właściwy, zdrowy, prawy, szlachetny. Wyraz szlachetny również tam występuje. I tu, i tu. Bo ktoś wygląda jak szlachcic. Jest rzeczywiście szlachetny, a ktoś wygląda jak szlachciura. Nie muszę wyjaśniać, prawda? Te dwa wyrazy sami mówią za sobą, mówią za siebie, a ludzie inteligentni tu siedzą, więc wszyscy wszystko już wiedzą. Ktoś nie jest szlachcicem. Nie ma przed swoim imieniem tam odpowiedniego tam won, powiedzmy, jak Niemcy, czy nasze HR. Nie jest dobrze urodzony, a zachowuje się, jakby był dobrze urodzony. Wygląda jak szlachcic, jak ktoś szlachetnie urodzony. A więc chodzi o to, by to była walka szlachetna, w znaczeniu piękna, ale i właściwa, dobra, odpowiednia. A po co Paweł mówi, że biada żołnierzowi, który walczy nie według rozkazu. A więc walczy samowolnie. Można walczyć tak byle jak, ale skutecznie. Można walczyć pięknie i też skutecznie. Można walczyć byle jak, nieskutecznie, pięknie i nieskutecznie. Ale to musi być jedno i drugie połączone. I piękno, ale też i skuteczność. Pan Jezus wystąpił na ziemię, to samym faktem swego bycia stał się problemem dla demonów, bo mają kłopoty, prawda? I on jeszcze nic nie mówi, tylko przechodzi, a już ten człowiek reaguje, a demony przed niego reagują. Cóż mamy z Tobą, Synu Człowieczy? Przyszedłeś, by nas dręczyć. A przecież on nic jeszcze nie robił, tylko stał, tylko szedł. To tak jak nietoperz się wścieka na słońce, bo za jasno świeci. A przecież problem ma nie słońce, tylko właśnie ten, kto słońca nie lubi. Demon akurat nie lubi światłości. I Pan Jezus tak bardzo pięknie walczył z tymi demonami. One go proszą, Panie, to nam było tak dobrze, żeśmy skutecznie działali przez tego człowieka, nagle nas wypędzasz, co będziemy robić? Na pustkowiach bezwodnych jest beznadziejnie, musimy jakieś ciało mieć. W jakimś cielsku się znaleźć, by się móc uzewnętrzniać. I proszą go. I zobaczcie, a on tak szlachetnie. Mówi, dobrze, tam jest stado świn, zagospodarujcie je. No i świnie momentalnie zrobiły to, czego normalnie nie robią, bo świnia raczej nie pływa w wodzie. A one od razu do jeziora, tam żeśmy akurat byli w swoim czasie, jechaliśmy, nam pokazali to miejsce też, zatrzymaliśmy się, ja zszedłem i z tego miejsca wziąłem parę kamieni. Z wody wyciągnąłem parę kamieni z jeziora Galilejskiego. Właśnie szlachetność walki, ale zarazem skuteczność, żadnego pobłażania, kategoryczność, żadnego płócienia, albo. Musiały wyjść, człowiek był od razu przy zdrowych zmysłach, szlachetny też z wyglądu, ale i z jakości, z wnętrza. Właśnie, bo tylko Bóg jest dobry. On jest piękny, ale i dobry. W gatunku jest dobry. I właśnie Hebrajczycy, Żydzi zawsze wiedzieli, że źródłem dobra jest tylko Bóg. Miarą dobra jest tylko Bóg. I nikt nie może być dobry. Kto jest dobry? Tylko Bóg jest dobry. Pamiętamy, gdy ten młodzieniec zareagował do Pana Jezusa. W liście Jakuba, w rozdziale pierwszym jest takie właśnie ciekawe wyrażenie, że wszelki dar dobry, dar doskonały, tak? Pamiętamy to? I posłuchajcie, pierwszy rozdział, wiersz 17. I tu jest lepiej oddane w tym przekładzie ekumenicznym. Każdy dobry dar i każde doskonałe dobro, każde dojrzałe dobro, wyraz doskonały znaczy również dojrzały, bez żadnego braku, błędu. Więc każdy dobry dar, a też i każdy dojrzały, pełny, kompletny, doskonałe dobro pochodzi z góry. Wstępuje od Ojca Światłości, Ojca Świateł, w którym nie ma zmiany ani cienia zmienności. On jest niezmienny, zawsze jednakowy, piękny, ale i skuteczny. Dlatego też nasza walka się musi na tym opierać, mieć taki wzorzec. Tylko z góry. Pamiętamy, gdy apostołowie już po zapisaniu Pana Jezusa z Nim się spotkali, spotykali wielokrotnie, myślą, że już jest koniec wszystkiego. Że Pan odejdzie, oni zostaną na ziemi i jakoś sobie będą radzić. W końcu 3,5 roku byli w Jego szkole. A tymczasem On mówi, nie wolno wam iść nigdzie, tylko idźcie do Jerozolimy, do Wieczernika i czekajcie, aż będziecie przyobleczeni mocą z wysokości. Dar wstępuje z wysokości, nie z nas. I tu właśnie było od razu widać, jak oni zareagowali, zupełnie jak Piotr w swoim czasie, gdy zabraniał Panu Jezusowi, odradzał Mu, żeby szedł do Jerozolimy. Panie, nie idź tam, to Cię minie. I usłyszał, że jest przeciwnikiem Bożym, bo nie myśli o tym, co Boże, tylko o tym, co ludzkie. Więc jego myślenie było cały czas jeszcze nieprzemienione. I tam właśnie mówili do Pana Jezusa, gdy on im pierwszy rozdział Dziejów Apostolskich mówi, że idźcie do Jerozolimy, czekajcie, a oni mówią, Panie, czy w tym czasie odbudujesz Izraelowi Królestwo? Więc myślą o sprawach zupełnie ziemskich, a tymczasem oni mają otrzymać coś, co sprawi, iż bez myślenia o sprawach ziemskich będą budować na ziemi Boże Królestwo w sensie duchowym, Bożą obecność. Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile. W mocy Ojca to wszystko jest. Wy przyjmiecie moc Ducha Świętego, gdy na was stąpi i będziecie mi świadkami. Przypomnijcie mi, żebym jeszcze wrócił na koniec do tego wyrazu świadek, dobrze? To jest bardzo ważny wyraz. Ale już na końcu, a jego symbolem będzie krzyż, o którym jeszcze nie mówiłem. Tam jest właśnie na początku krzyż. Zostawiłem to na koniec. I dopiero gdy przyjęli moc Ducha Świętego, gdy w nich zamieszkał Duch Święty i pełnia Boga w nich zamieszkała, to Piotr, mimo że był bezradny, bo wychodzą tłumy, w końcu też musiał wyjść i coś powiedzieć, wygłosił najpiękniejsze kazanie, jakie mógł wygłosić, jakie można było wygłosić. Najskuteczniejsze kazanie, a więc dobry w znaczeniu piękny, ale i skuteczny. Potężny chrzest się odbył. Potem, gdy szedł według zwyczaju na modlitwę, podobnie jak i ja dzisiaj, nie wziąłem nic na kolekcję. On też mówi, pieniędzy nie mam. Ale jest mój tam przyjaciel, siedział, ja mówię, pożycz mi pewien banknot, nie powiem jaki, bo to będzie nieładnie. Pożyczył mi, będę musiał mu oddać, abym mógł dać. I właśnie Piotr mówi, jeszcze nie wziąłem, ale co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa, Chrystusa, Nazaretu, wstań i chodź. Zobaczcie, zupełnie inny sposób walki. Nie ludzki. Ja po ludzku postąpiłem, poprosiłem kogoś. A tu zupełnie taki niekonwencjonalny sposób, ale według Bożej konwencji. Tu nie chodzi o niekonwencjonalność dla zasady. Nie, tu chodzi o Bożą konwencję. On wezwał imienia Jezus, powołał się i skutek był piękny i dobry. 40-letni Kaleb, że Kaleka, który od 40 lat nie chodził, więc chyba też tyle miał lat, po prostu zaczął skakać i chwalić Boga. I właśnie ten dobry, doskonały dar wstępuje z nieba. A co z nim zrobić? A sobie rozmyślając, pomyślałem, ja jestem glebą. Gleba pierwsza, jaka to jest gleba, pamiętacie? Pamiętacie czy nie? Skalista czy jakaś inna? Droga. Ubita, twarda droga, jak tutaj, gdzie stoimy. Potem jest gleba jaka? Skalista. Pod powierzchnią gleby jest skała, lita skała i ziarenko dochodzi i nie ma rozwoju, bo jest za mało wody, jest za płytko i szybko wzrośnie, a potem się gorszy i rezygnuje. A potem jest gleba bez skały, bez twardej nawierzchni, ale jest bardzo towarzyska ta gleba. Wszystko przyjmuje. Unikaj, zabezpieczaj się. Nie, skądże, wszystko jest. Wszystko rośnie, korzysta z wilgoci, korzysta z powiewu wiatru, słońca, wszystko rośnie i ta właściwa roślinka, ta Boża roślinka jest zaduszona, bo chwasty zawsze szybciej rosną, silniej rosną, zaduszona jest. Nie dochodzą do dojrzałości, mówi nam ewangelista Łukasz. Są karłami duchowymi. Ale gleba czwarta, ta, która przyjmuje słowo, z radością przyjmuje, która rozumie słowo, to jest bardzo ważne, rozumie słowo, przyjmuje dobrym sercem, w ten sposób szlachetny, jak ci z Berei rozważali. Ci z Tesaloniki przepędzili Pawła, a ci w Berei mówią, poczekaj, chodź, wyjaśnij nam. Dobra, nagraliśmy, zanotowaliśmy, pomyślimy, za tydzień będziemy mieć następną sesję. To byli ludzie szlachetni, chcieli poznać prawdę. I właśnie ta dobra gleba musi przyjmować Boże Słowo. Dalej czytamy, że sługa dobry i wierny, który obracał tym, co otrzymał od Pana. Sługa leniwy, zły, zakopał i czekał, prawda, aż Pan wróci, żeby mu znów wrócić, oddać to, co otrzymał, a nie obracał tym. O Barnabie jest powiedziane, syn pociechy, że to jest człowiek jaki? Dobry, to był człowiek dobry. Syn pociechy, innych mógł pocieszyć, bo był dobrego serca, o innych ludziach myślał lepiej niż gorzej. O innych ludziach myślał zawsze lepiej niż gorzej. Ktoś ma minę taką ponurą, to nie pomyśli, ale on jest wściekły, jest zły, tylko myśli, jemu jest na pewno smutno. Zawsze lepiej niż gorzej. Pamiętam, co do mnie przychodzi, ja byłem wtedy zdołowany. Czemu taki zły jesteś? Mi się zrobiło przykro. Ja mówię, jestem smutny. A, to co innego. Stąd właśnie mam to porównanie, że człowiek dobry właśnie od razu zakłada dobro, a nie od razu zło, mimo że tam może być ewentualnie dobro. Taki właśnie był Barnaba. Mowa jest również, myślę, do Tymoteusza, drugi rozdział, o kobiecie, o żonie, która ma się dobrymi czynami ozdabiać. O tym mówi Piotr, mówi Tymoteusz, a więc dobre czyny. Piękne, ale i skuteczne, dobre jakości. Paweł też mówi, że należy zachować wiarę i, dokończcie, dobre sumienie. Niektórzy odrzucili i stali się rozbitkami w wierze. Więc dobre sumienie. Więc ten wyraz dobry jest pięknym wyrazem, wspaniałym wyrazem. I mam nadzieję, że w ciągu tego tygodnia będziemy do niego nieraz wracać. Na koniec jest to bój, jest to walka, dobra walka wiary. Walka wiary. Cóż to jest wiara? Oczywiście dla nas, ludzi Biblii, to jest odpowiedź bardzo prosta. Hebrajczyków, 11 rozdział, pierwszy wiersz, definicja wiary. Jak tam brzmi? A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy. Dalej? Dowodem, przeświadczeniem, dowodem tego, czego nie widzimy. To jest wiara. To nie jest nadzieja, mimo że dotyczy rzeczy niewidzialnych i przyszłościowych. Spodziewamy się czegoś. To nadzieja. Ale nadzieja to jest coś innego. Jest wiara, nadzieja i miłość. Wiara jest pewnością, nadzieja jest tylko oczekiwaniem. I właśnie musi być wiara, bój wiary, nie nadziei samej, ale wiary. Przekład ekonomiczny mówi, że pewność, a tu jest gwarancja. Gwarancja. Jeśli kupujemy jakieś drogie urządzenie, mamy gwarancję, podbite wszystko, gdy nam się zepsuje, nawet ostatniego dnia gwarancji, to nam będą naprawiać albo wymieniać. Ale ktoś odpowiednio to zrobił. I stempel jest właściwej firmy. A więc jest to pewność, że ten przedmiot jest gwarantowany. Dalej jest powiedziane, że wiarą rozumiemy, wiarą poznajemy, a ten przykład mówi wiarą rozumiemy. Wiara jest do odczuwania czy do rozumowania? Jak myślicie? Tu napisane jest, że rozumiemy. Wiarą poznajemy. Abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny. Czy abyście czuli, że macie żywot wieczny? Jak myślicie? To mamy nie czuć? Ej tam. Mamy nie czuć? Tak. Czuć, ale najpierw trzeba wiedzieć. Najpierw trzeba mieć. Najpierw trzeba zrozumieć. Najpierw trzeba... To musi do nas dotrzeć. A potem też przyjdzie i odczuwanie, ale odczuwanie nie tyle emocjonalne, co duchowe odczuwanie. Ale o tym będziemy też mówić, mam nadzieję, w tym tygodniu. I wiara jest warunkiem, by się Bogu podobać. Bez wiary się Bogu nie można podobać. A więc jestem człowiekiem, który przychodzi i mówi, Boże, dałeś mi gwarancję. Tu jest podpis Twój, tego syna. Amen, synu, nie przejmuj się, wszystko będzie w porządku. I pewna dziewczyna, która już wygotała, prawda, bo ten kredyt trzeba spłacić do dzisiaj, a brakowało jej, a wiedziała, że ktoś nie wpłacił do firmy, są opóźnienia płatnicze jakieś i ona nie spłaci, albo nie spłaci, będzie miała znów odsetki, ale właściwie to anulowana będzie cała umowa. I jest ta, no, w takim drżeniu wewnętrznym: Boże, dałeś mi gwarancję. Ja wszystko zrobiłam, solidnym jestem pracownikiem w mojej firmie. A to była firma dwuosobowa. Był jej wspólnik i ona. Ona jako chrześcijanka. Ona była w spraw finansowych i od umów. I miała wielki stres. Bogu zaufała i nagle przez zator płatniczy nie wpłynęła kwota i nie może ona przelać znów. I co zrobić? Mówi: Boże, wszystko jedno. Może to być jakiś Twój znak. Powierzam Ci moją drogę zgodnie z psalmem 37,5. A Pan wszystko dobrze uczyni. Amen. Zamknęła swój kalendarzyk, odłożyła telefon, usiadła. Halleluja. I śpiewa Pan. Wchodzi jej szef, mówi: Co Pani Kasiu? Ona mówi: Wszystko dobrze. No to wspaniale. I poszedł. Jej było już wszystko jedno. I nagle jest wiadomość z banku. Pani Katarzyno, wpłynęły pieniądze. Halleluja. Były zatory, tak dalej, to była nasza wina. No ale ja wiem, że nasze wyjaśnienia by nie pomogły w tej umowie. Są pieniądze, już je przelaliśmy, bo Pani prosiła, więc już to zrobiliśmy na podstawie tych zdarzeń. Myśleli: Boże, patrzę na zegarek, 15 minut do terminu. I na nabrzeństwie wstaje i mówi: Bóg się nie spóźnia. A ja siedzę i myślę: Ty siostro, ty co ty mówisz, taka smarkula? He, he. Czy Bóg jest na twoje posyłki? Wiecie, ja zaraz zareagowałem jak teolog, prawda, poprawnie. Bóg nie jest na posyłki, że się nie spóźnia. I tak trochę, ale myślę, no może ona ma jakieś powody ważne. Potem z nią rozmawiam, okazuje się, że ta, a mówię: O, to się już nie dziwię, tak powiedziała. Nie dziwię się, przepraszam. I oczywiście jej tego nie powiedziałem, ale wewnątrz przeprosiłem, że zareagowałem trochę zbyt jak faryzeusz. A więc, kochani, to właśnie jest to zaufanie, jest ta wiara. Ale wypływająca ze zrozumienia, nie tyle zrozumienia intelektualnego, ale ze zrozumienia, że Bóg jest Ojcem. Że Bóg daje nam dobry, doskonały dar, że Jemu zależy bardziej niż nam. Że On się zatroszczy też o naszą pracę, abyśmy mogli hojnie łożyć na Jego dzieło. Mówi o tym przecież te Słowo Boże. A więc to właśnie jest rozumienie, wzajemne zrozumienie, rozumienie. Wiara jest naszą tarczą i pancerzem. Mówimy o walce, więc też musimy i o tym powiedzieć. Jest naszą tarczą. Właśnie tutaj jest tarcza na lewicy, ja nie jestem mańkutem. Jest miecz Bożego Słowa. I jest naszym pancerzem, mówi nam Słowo Boże. A więc stocz, staczaj, walcz dobrą walkę wiary. I kończąc już, pozwólcie, że odczytam teraz 2 Tymoteusza, 2 rozdział, 3 wiersz. 2 list Tymoteusza, 2 rozdział, 3 wiersz. Cierp razem ze mną jako dobry żołnierz Chrystusa Jezusa. Czwarty wiersz mówi: Ten, kto służy wojsku, nie wikła się w sprawy związane z utrzymaniem, by się spodobać temu, kto go zwerbował. Piąty wiersz. Natomiast ten, kto walczy jako atleta, nie otrzyma więcej zwycięstwa, jeśli nie walczy zgodnie z zasadami. Tam było według rozkazu, tu jest zasadami. I pomyślałem sobie, ten krzyż, bo wiecie, chciałem mówić na temat dokładnie tego hasła. Od krzyża począwszy, każdy wyraz na kościele skończywszy. Zacząłem od kościoła, a właściwie od siódemki, od kościoła, kolejne te wyrazy i krzyż na końcu. I właśnie tutaj jest o tym mowa. Walcz z zasadami, zgodnie z rozkazem. Dobro, nie, zło, o tak, zło, rzeczywiście. Zło, dobrem, wiecie, lecz odwrotnie. Tylko, że to kosztuje. Wiecie, co to kosztuje? O tym będziemy mówić jutro, bo akurat mam przywilej mówić o chrześcijaninie i jego cechach. Będę jako pierwszy wykładowca, więc do tego na pewno nawiążę i wrócę. A więc cierp. Cierp. I pomyślałem sobie, co ty powiedzieć na koniec, żeby nie mówić znów nowego kazania na temat cierpienia. Co powiedzieć na koniec? I przypomniało mi się pewne przysłowie łacińskie. Kochać znaczy cierpieć. Kochać znaczy cierpieć. Pomyślałem sobie: Panie, no ale co ja tu powiem teraz? No, widziałeś ten artykuł, ciekawy artykuł, że ona mi wskazała go właśnie. Ciekawe opracowanie o miłości. o cierpieniu, które jest komponowane w nasze życie. To jest piękny temat do wykładu. Ale pomyślałem sobie, to musi być coś takie lapidarne, takie coś zwięzłe na koniec kazania. To nie powiem przecież wykład znów nowy o cierpieniu. Wtedy Bóg mi przypomniał inny werset. Synu, daj mi serce Twoje, Twoje serce. Gdzie tu widzimy cierpienie? Synu, daj mi swoje serce. I ja biorę, rozcinam, wyjmuję, wyrywam to wszystko i daję. Ono krwawi, cieknie i ja daję. Tak czy nie? Nie? Siostro, a jak dać serce inaczej? Nie przenośni dosłownie. Jak dać inaczej serce? Daj mi twoje ucho. Jak dam? To boli. I pamiętam, gdy jako syn pastora cały czas widziałem, jak były ewangelizacje, ja myślałem, oni się muszą nawrócić, ale ja nie, bo ja taki, wszystko najlepsze, nic właściwie złego nie ma u mnie. I gdy Bóg mnie przekonał o moim grzechu, nagle zakrwawiło moje wnętrze, moje serce. Rozpłakałem się, rozryczałem się jak bóbr i w tych łzach naprzód wyszedłem. Z bólu, z potwornego bólu, bo nagle zrozumiałem, że jestem obrzydliwy w oczach Bożych. To zabolało strasznie. I każdy grzesznik, który pokutuje, strasznie płacze nad sobą. W środę, gdy miałem spotkanie ze studentami i dałem pewien przykład, jako początkujący ewangelista jeszcze w czasie studiów, gdy zrobiłem wezwanie, to było na pewnym obozie młodzieżowym, gdy młodzież już wyszła do pokoju tam i tam wyszli pasterze i ja do nich zmierzałem, stał jakiś młodzieniec, tak patrzył takim wzrokiem smutnym, ja mówię, a ty? A on się z łapki wyszedł, obrócił i poszedł też. I z wszystkim się modliliśmy i wszyscy przeżyli nawrócenie. Z radością wyszli i poszli na kolację. A on klęczy, płacze i płacze i nie może skończyć z płakaniem. Ja nie mogę iść na kolację. A on płacze cały czas. Ja powiedz, chodzę, mówię, Boże, co nam zrobić, że on przestał płakać? A on taki miał świadomość grzechu, że nie mógł się uspokoić tym płaczem. A Duch Święty mówi, powiedz mu, że Chrystus za niego już dawno umarł i wszystko mu przebaczył. Ja mówię, Janek, przestań płakać. Ja mówię, czy wierzysz, że Jezus za ciebie na Golgocie umarł? Wierzę. Że on wszystkie swoje grzechy wziął na siebie, że stał się grzechem dla ciebie? Wierzę. Podziękuj mu za to. I on tak rozumowo, bez uczucia, bo on cały czas wiedział, że już jest skończony. Panie Jezu, dziękuję Ci, że na Golgocie za mnie umarłeś. Dziękuję Ci, że wziąłeś grzechy na siebie, ja mu podpadam, i że stałeś się grzechem za mnie. Dziękuję Ci i nagle, halleluja, zaczął krzyczeć, wstał i po pokoju zaczął, wiecie, Duch Święty, ewangelista, do niego wstąpił i go wewnątrz rozradował, bo Królestwo Boże jest to radość w Duchu Świętym. Kochani, cierpieć, dając serce, to jest rzecz zbawienna. Apostoł Paweł powiada, że smutek według tego świata rodzi śmierć, ale smutek według Boga rodzi życie, rodzi zbawienie. A więc cierp jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. Gdy zło dobrem zwyciężasz, gdy świecisz, gdy jesteś solą tej ziemi, gdy ciebie jak soli nie widać w zupie, gdy jest na łyżeczce widać i wysypiemy, ona znika, ale ją czuć. Gdy my znikamy w tym świecie, ale oddziałujemy cały czas, gdy jesteśmy wonią Chrystusa, listem Chrystusa, cały czas cierpimy. Jest to cierpienie egzystencjalne jako chrześcijanina, ale jest to cierpienie z Chrystusem jako dobry żołnierz Jezusa Chrystusa. Jak cierpi knot, gdy jest płomień przy świecy czy lampie naftowej. On cierpi cały czas, a dzięki temu cierpieniu jest światło, jest ciepło. Kochani, powstańmy teraz razem i spędźmy czas na wspólnej rozmowie z Jezusem Chrystusem. Jeśli do nas docierało to słowo, pobudzało nas, zachęcało, napominało, chcielibyśmy teraz zareagować jak dobra gleba. Przyjąć to słowo, z radością je przyjąć, dobrym sercem, ale też i zareagować w modlitwie z dziękczynieniem, a też i w prośbie, w błaganiach, jeśli takowe są. Bóg jest Ojcem światłości. Z góry stępują dobre rzeczy, pożyteczne rzeczy. I one stąpią teraz i do Ciebie. Da dobre rzeczy tym, którzy Go proszą. Da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Jest to Ojciec, który nie odmawia. Ojcze Niebieski, teraz do Ciebie przychodzimy, dziękując Ci za dar niewysłowiony, niewypowiedziany w Jezusie Chrystusie. Panie, dziękujemy Ci za dar, który wstąpił i stał się zbawieniem. Stał się ziarnem, które obumarło i przyniosło życie. Panie, dziękujemy Ci za dar Ducha Świętego, gdy wstąpił dzień 50. i sprawił, że chrześcijaństwo nie jest nudne. Jest pełne entuzjazmu, pełne radości, bo zanurzone jest w Jezusie Chrystusie. Panie, dziękujemy Ci, że nie jesteśmy ludźmi religijnymi, ale ludźmi, którzy żyją w Jezusie Chrystusie. O, Panie, dziękujemy Ci, że mamy treść, mamy życie. Mimo, że minęło, przeszło 2000 lat, ale, Panie, cały czas to życie trwa, trwa i trwa. Panie, dziękujemy Ci, że mamy wiarę, wiarę, która wypływa z Twojego Słowa, wiarę, która Chrystus w nas wzbudza przez swoje Słowo, Panie, mamy tą prawdziwą, żywą wiarę. Panie, dziękujemy Ci, że cierpienie nasze nie jest bezsensowne, ale ma sens. Panie, dziękujemy Ci, że wszelkiego rodzaju cierpienie, nawet ból egzystencjalny, egzystencji, wszystko to razem sprawia, że jest cel. Panie, bo my chcemy świecić, chcemy być Twoją solą, chcemy przekazywać jako Twój list, Twoja woń, wiadomość, że Jezus zbawia, Jezus żyje, Jezus odpowiada, Jezus przyjdzie. Panie, dziękujemy Ci też za kongres, że możemy być razem jako Twoje dzieci i na chwilę się spotkać, ale Panie, mimo że się nie widujemy, nie widzimy, ale Panie, my jesteśmy cały czas tożsami, tacy sami, bo jesteśmy w Jezusie Chrystusie. I Panie, dziękuję Ci też za kongres następny, który być może ósmy będzie już u Ciebie tam, na obłokach tam, razem z Tobą, Panie. Daj, spraw to. A jeśli nie, Panie, to przez cały ten czas, przez cały ten rok, Panie, każdego z nas używaj i błogosław jako dobrego żołnierza, który prowadzi dobrą walkę wiary. Panie, błogosław każdego z nas podczas tego kongresu i tego nabożeństwa. Prosimy o to, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa i dziękujemy za wszystko. Amen. Świadek znaczy martyrios, cierpiętnik, ten, który cierpi.
Pan idzie razem z Tobą, On przy Tobie jest. Pan idzie razem.